Zacznijmy od fragmentu ze Słowa Bożego. Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakbyście nie pamiętali, to przypominam. 8 rozdział Ewangelii Jana. Od pierwszego wersetu do 11. 8 rozdział Ewangelii Jana, od pierwszego wersetu do 11. Zachęcam, abyście otworzyli Słowo Boże. Gotowi? Zaczynamy. A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadł, szy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. To jest nasz bazowy tekst, na podstawie którego parę rzeczy powiemy. Spróbujemy ruszyć parę ciekawych tematów z nim związanych i mam nadzieję, tą zawiłość, która na początku nam się tu pojawia, spróbujemy ją odkryć, aby było dla nas jasne, co tu się stało i jak to się skończyło. Kiedy zastanawialibyśmy się, w czym jest sęk, gdzie jest problem w tym tekście, to można by było powiedzieć: sęk jest w tym, dlaczego Pan Jezus nie potępił cudzołożnicy. Dlaczego Pan Jezus nie potępił jawnej cudzołożnicy? W tym jest tu problem. Kiedy czytamy cały ten tekst, widzimy, że ten tekst mówi o historii pewnej kobiety, która powinna być zgodnie z prawem potępiona. Niestety, zgodnie z tym, co można by było tu oczekiwać, tak się nie stało. Oczywiście te niestety to ja w cudzysłowie umieszczam. Ale zanim sobie to rozpatrzymy i rozłożymy ten tekst na czynniki proste, chciałbym, żebyśmy zobaczyli i określili sobie zachowania, kto co zrobił. I kiedy czytamy ten tekst, widzimy, że Pan Jezus został wmanewrowany w bardzo nieprzyjemną sytuację. Bo cokolwiek by nie odpowiedział na to, z czym przyszli do Niego faryzeusze i uczeni w piśmie, wpadłby w pułapkę. Jeżeli by powiedział: tak, ona zgrzeszyła i w takim razie ukamienujcie ją, podpadłby w konflikt z prawem rzymskim. Nie wolno było Żydom tego robić. Jeżeli powiedziałby nie, powiedzieliby: łamie prawo mojżeszowe. Mało tego, straciłby swoją reputację jako tego, który był przyjacielem tych właśnie grzesznych ludzi. Straciłby swoją reputację jako ten, który litował się i miłował nad tymi, miłował tych, którzy byli odrzuceni. Była bardzo nieciekawa sytuacja. I Pan Jezus w tą sytuację został wmanewrowany. Ale jak znamy Pana Jezusa i dotąd, do tej pory Go poznaliśmy i czytamy w Słowie Bożym o Nim i jak On rozmawiał, jak odpowiadał, jak zadawał pytania, wiemy, że dla Niego problem był okazją. I to był kolejny problem, który był dla Niego okazją, aby przeramować myślenie ludzi. Ale do tego dojdziemy. Więc Pan Jezus został wmanewrowany w problem, z którego wychodzi zwycięsko. Mało tego, przeramowuje myślenie ludzkie, mało tego, odpowiada w bardzo mądry sposób. Jacy aktorzy tam jeszcze w tej historii są? No przede wszystkim ci oskarżyciele, faryzeusze i uczeni w piśmie. Co oni chcieli zrobić? Oni przede wszystkim chcieli doprowadzić do tego, żeby Pan Jezus był przyłapany na swojej niekonsekwencji. Chcieli doprowadzić do tego, żeby może wpadł w konflikt z prawem rzymskim. Albo zrobił coś, co faktycznie go postawi w niewłaściwym świetle. Wiecie, faryzeusze i uczeni w piśmie to byli bardzo sprawiedliwi ludzie. A bardzo sprawiedliwi ludzie, wiecie, co robią? Najbardziej tną. Oni najbardziej tną innych. Wiecie, bardzo sprawiedliwi ludzie, pokazuję to w cudzysłowie, oni będą mieli problem ze zbawieniem. Powiem wam. Gdyż Pan Jezus powiedział, że przyszedł wzywać do upamiętania nie sprawiedliwych, ale grzeszników. Więc sprawiedliwy się nie upamięta, tylko grzesznik. A myślisz sobie, że jak Pan Jezus mówi, przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, a nie grzeszników, to nie mówił o tym, że są grzeszników, a nie sprawiedliwych, to nie mówił o tym, że ci sprawiedliwi nie potrzebują nawrócenia, lecz ci sprawiedliwi nie wiedzą, że potrzebują nawrócenia. Wiecie? Tego Pan Jezus mówił, jeżeli ktoś ma świadomość, że jest grzesznikiem, może się opamiętać. Jeżeli ktoś myśli, że jest sprawiedliwy, będzie miał problem. Tego Pan Jezus przyszedł do tych, którzy myślą i mają świadomość, że są grzesznikami. Można powiedzieć, że ci sprawiedliwi przyszli z kamieniami. Każdy sprawiedliwy, w cudzysłowie, trzyma kamień w ręku. Dlaczego? Bo każdy sprawiedliwy ma haka na grzesznika. Każdy sprawiedliwy będzie chciał pokazać, że z kimś, z drugim jest coś nie tak. Stąd te wszystkie plotki, osądy, te wszystkie obgadywania, to zabijanie językiem. Wiecie, to stąd te kamienie, które trzymamy, albo moglibyśmy trzymać. Można by było zadać pytanie, na kogo trzymasz dzisiaj kamień w swoim ręku? Może masz całą górę kamieni? Pomyśl sobie, komu byś chciał przydzwonić, albo o kim byś chciał coś powiedzieć, co jest niewłaściwe. Może masz cegielnię, która produkuje cegły. Wiecie, oni przyszli z takimi kamieniami, sprawiedliwi, w cudzysłowie. Wiecie, dlaczego mówię w cudzysłowie? Dlatego, że oni, tekst pokazuje, że oni chcieli go wmanewrować. Wiecie, tekst wyraźnie mówi o tym, że oni, czyli ci, w cudzysłowie sprawiedliwi, a to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia, to nie były czyste intencje. Stąd ten mój cudzysłów. Kto tam jeszcze występował w tym tekście? No oczywiście cudzołożnica. To była kobieta, która była przyłapana na tym, że jawnie grzeszyła. Zgodnie z prawem mojżeszowym, to czytamy w trzeciej i piątej księdze mojżeszowej, ona powinna zginąć. W piątej jest powiedziane, że powinna być ukamienowana. Więc oni w jakiś sposób domagali się tego, co było zgodne z prawem. Ona była winna. Ale Pan Jezus nie kazał w nią rzucać kamieniami. Wiecie, to chcę zaznaczyć teraz, później nam się to wyjaśni. Pan Jezus, pomimo że nie popełnił grzechu, nie rzucił w nią kamieniem. Pomimo że nie popełnił grzechu, nie rzucił w nią kamieniem. Nie potępił jej. Pomimo tego, że ona mogła się od niego jak od lustra odbić. W nim nic nie było. o co można było go oskarżyć. Okazał jej łaskę i miłosierdzie, tej kobiecie. Ja myślę, że to spotkanie zmieniło jej życie. Myślę, że tak to działa, że to nieoskarżanie innych sprawia, że inni się zmieniają. Lecz okazana łaska i miłosierdzie sprawia, że ludzie się zmieniają. Wiecie, i to nie jest wyssane z palca. Tak słowo o tym Boże mówi. Ale to też przeczytamy później. Jeszcze jedna rzecz taka ciekawa. Wiecie, kiedy ta cudzołożnica się nie nawróciła, to mogła mieć problem z tym, że za jakiś czas spotka ją inny tłum, w którym nie będzie Jezusa. Może się skończyć dla niej tragicznie. Wiecie, kiedy czytamy podobny tekst, 11 werset mówi tak. Ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, ja Cię nie potępiam, idź i odtąd nie grzesz. Pan Jezus jej powiedział, nie potępiam Cię i nie grzesz. Więc myślę, że ona się nawróciła, ale jeżeli się nie nawróciła, to mogła mieć później pecha i trafić na kogoś albo na grupę ludzi, w której nie byłoby kogoś, kto mógłby powiedzieć łaskę. I wiecie, podobną historię mamy w Ewangelii Jana, kiedy czytamy o Betesdzie i tam ten człowiek, który został od 38 lat był chory, został przez Pana Jezusa uzdrowiony, Pan Jezus do niego mówi tak. A później spotkał go Jezus w świątyni, rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Znowu mamy podobny schemat. Nie rób więcej tego, co mógłbyś robić niewłaściwego. Bo może ci się przytrafić coś, czego nie będziesz chciał. Tu akurat miałaś szczęście, bo był Jezus. No i jeszcze mamy jednego bohatera tutaj, którego nie widać, a który zdecydowanie był bohaterem tej historii, to jest cudzołożnik. Moje pytanie, gdzie on był? Jeżeli przyłapali go ją na cudzołóstwie, to pytanie jest, musiał być ktoś, z kim ona cudzołożyła. Gdzie jest ten cudzołożnik? Piąta Księga Mojżeszowa mówi, że w dwójkę powinni zginąć. Gdzie on jest? Gdzie jest ten człowiek? I powiem wam, że przyszła mi taka myśl, że on mógł być nawet wśród tych oskarżycieli. Może ci wszyscy oskarżyciele wcześniej z nią również cudzołożyli. My o tym nie wiemy. Lub w ogóle dopuścili się cudzołóstwa w innej sytuacji. W każdym bądź razie to jest ciekawe, że przyprowadzili przed Pana Jezusa tylko tą kobietę. Pytanie jest, gdzie jest ten gość? Gdzie jest ten facet? Jakie można byłoby mieć oczekiwania od tej historii? Czego można by się było spodziewać? Lub czego my byśmy się spodziewali? Kiedy widzimy taką historię w rzeczywistości i wiemy, jakie jest prawo. Ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy chcą sprawiedliwości. Ja nie mówię tej w cudzysłowie, ale chcemy sprawiedliwie żyć. Chcemy, aby świat sprawiedliwie żył. Amen? To jest ważne dla nas. Tak? Tylko pytanie jest, jak ta sprawiedliwość ma wyglądać? Jakiej? Czy ta sprawiedliwość ma ukamienować kobietę? Czy ona ma zabić kobietę, która źle postępuje? Może mamy mieć pogardę wobec ludzi, którzy gorzej żyją od nas. Gardzić nimi, bo są grzesznikami plugawymi. Jakiej sprawiedliwości oczekujemy? To, jakiej sprawiedliwości oczekujemy, niech powie ci na przykład to, ile kamieni trzymasz w domu. Na ilu ludzi byś coś złego powiedział? Ilu ludzi oskarżyłeś? Na ilu ludzi plotkowałeś, o ilu ludziach źle pomyślałeś, już nie mówię, że powiedziałeś, pomyślałeś źle. bo myślę sobie, że myślenie niewłaściwe już jest grzechem. Więc ilu takich ludzi, ile takich kamieni jest w twoim życiu lub w moim? To jest pytanie do nas wszystkich. Czego można było jeszcze oczekiwać? Czego faryzeusze się spodziewali? Oni spodziewali się wykorzystać prawo przeciw Jezusowi. Oni liczyli na to, że Jezus wpadnie. Wiemy, że to nieuczciwie postąpili. Ci, w cudzysłowie, sprawiedliwi ludzie postąpili nieuczciwie i spodziewali się przyłapać Jezusa na upadku, na błędzie, na to, żeby go później oskarżyć, cokolwiek by nie zrobił. Ostatnio się śmialiśmy z Adamem. To są też takie pytania, na które cokolwiek powiesz, to będzie źle. Faceta możesz się spytać, czy przestałeś już bić swoją żonę? Cokolwiek powie źle. Nie? To znaczy, że bije. Tak? To znaczy, że już przestał. To znaczy, że bił jednak. Cokolwiek go nie powiedział, jest nie tak. I wiecie, i tu tego typu sytuacja była. Oni się spodziewali, że wmanewrują Pana Jezusa. Jednak to, co zrobili, to zaczęli wyrzucać kamienie. Oni zaczęli wyrzucać kamienie, kiedy Pan Jezus powiedział do nich, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I wiecie, i ten fragment, który mówi o tym, że oni od najstarszego do najmłodszego wyrzucali te kamienie, mówi mi o tym, że ten proces dojrzewania jednak jest istotny w naszym życiu. Im ktoś jest bardziej dojrzały, tym ma świadomość tego, kim jest i tym więcej łaski ma w życiu. Im mniej jest dojrzały, tym mniejszą świadomość tego, kim jest, tym bardziej jest w cudzysłowie sprawiedliwy i chce lać, ciąć, kamionować. Więc najpierw ujrzeli to starsi, bardziej dojrzali ludzie, a później młodzieńcy. Co oni ujrzeli? Własną grzeszność. A następnie zaczęli rozumieć, że miłość, łaska i przebaczenie jest Bożym sercem wobec zgubionego człowieka. Kiedy otworzylibyśmy list do Koryntian, 13 rozdział, znamy ten fragment, mam nadzieję wszyscy, i otworzylibyśmy 11 werset tego 13 rozdziału, to mamy tam takie słowa, które idealnie mi pasują do tego. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Co autor tego listu zaniechał, kiedy dojrzał? Zaniechał życia bez miłości. On, kiedy dojrzał, zrozumiał, że to miłość jest najważniejsza. Dlatego 13 werset mówi, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Do tego dojrzałość prowadzi. I dlatego od tego najstarszego do najmłodszego wyrzucali kamienie. Może pierwszy kamień rzucił ten, który coś miał z nią do czynienia. Nie wiemy o tym. Pamiętamy, że ten cudzołożnik jest gdzieś w tłumie może. Może obserwuje całą historię. A może jest jednym z prowodyrów. Dojrzałość dorasta do tego, aby ujrzeć, że miłość jest największa. Teraz chciałbym, abyśmy z tego wszystkiego, patrząc się na to wszystko, prześledzili motywy. Inaczej mówiąc, dlaczego to dla nas jest ważne, to co mówimy? Dlaczego to jest istotne? Motywy. Po pierwsze, to jest bardzo ważne. Zawsze, posłuchajcie, chcę wam bardzo ważną rzecz powiedzieć. Zawsze pytania w naszym życiu, które zaczynają się od dlaczego i znajdujemy na nie odpowiedź, mówią o naszych wartościach, mówią o tym, co jest najważniejsze dla nas, mówią dlaczego się poruszam, dlaczego idę do przodu, dlaczego tak robię, a nie inaczej. Dlaczego to, co będziemy teraz mówić, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlaczego to takie ważne? I po pierwsze, ponieważ kamień oskarżenia wróci na głowę tego, który oskarża. Wiecie, kamień oskarżenia jak bumerang działa. Wiecie, bumerang zawsze wraca, kiedy nie trafi. A zgodnie ze Słowem Bożym on nie trafi, jeżeli jesteś grzesznikiem. Więc kiedy jesteś grzesznikiem, to i oskarżasz drugiego człowieka, to działa w twoim życiu prawo siania i zbierania. Jeżeli to zasiejesz, to zbierzesz. I prędzej czy później trafi w ciebie ten glamus, który żeś wytoczył. To jest tylko kwestia czasu. Ponieważ jesteś grzeszny. Dlatego powiedziałem, że Jezus pomimo tego, że nie popełnił grzechu, nie oskarżył tej kobiety. Mimo to, że na Niego nic by nie wróciło. Ponieważ On nie miał grzechu. Kiedy Pan Jezus mówi, że władca tego świata przychodzi, On mówi, On nie ma nic do mnie. Więc dlaczego to takie ważne? Ponieważ kamień oskarżenia wróci na głowę tego, który oskarża. Jak bumerang. Jeżeli oskarżasz, prędzej czy później prawo siania i zbierania będzie działać na ciebie, mimo to, że żyjesz pod łaską. Uwaga, mimo to, że żyjesz pod łaską, nie licz na to, że kiedy będziesz robił zło, będzie przychodzić dobro. W ogóle wybijmy sobie to z głowy. Łaska tak nie działa. Po drugie, dlaczego to takie ważne, to o czym mówimy? Po drugie, dlatego, że Jezus zmienia ramy naszego myślenia. Ten fragment czytamy po to, aby zobaczyć, że Jezus zmienia ramy naszego myślenia. List do Rzymian, 2:3-6. Posłuchajcie. To jest Nowy Testament. To, co teraz czytam. Moi drodzy protestanci, to jest Nowy Testament. I posłuchajcie, co tu jest napisane. Czy nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwości sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków. Wiecie, to jest w Nowym Testamencie napisane. To jest w Nowym Testamencie napisane, że jeżeli będziesz siał, niewłaściwe rzeczy będziesz zbierał, a czwarty werset mówi wyraźnie, że to dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Dobroć. I Jezus przeramowuje nam tutaj. On mówi, nie kupa kamieni, która spadła na ludzi, którym słusznie należało się, że coś zrobili niewłaściwie i słusznie im się należały te kamienie, lecz okazana dobroć, miłość i miłosierdzie i łaska sprawia, że coś się zmienia. Tak Boże Słowo mówi. Ponieważ każdy, który oskarża, niech się przygotuje na Boży Sąd. Niech się przygotuje na to, że to prawo siania i zbierania będzie działało w jego życiu. Co zasiejesz, to zbierzesz. Sąd spada na tego, co osądza. Miłość i miłosierdzie spada na tego, kto okazuje miłość i miłosierdzie, tak? Więc to jest druga ważna rzecz. I trzecia, dlaczego to takie ważne dla nas? Ponieważ Jezus w swoim przesłaniu zmienia karę śmierci na miłość i łaskę. Zmienia karę śmierci na miłość i łaskę. Myślę sobie, że to też jest przesłanie dla nas, że wierzący człowiek powinien mieć łaskę i miłość, a nie karę śmierci w swoim sercu. Do kogokolwiek. I na zakończenie, jakie to ma znaczenie dla każdego z nas? Jaki jest przekaz Jezusa dla każdego z nas? Po pierwsze, jakikolwiek wyprowadzamy osąd wobec drugiego człowieka, sami będąc grzesznikami, narażamy się na swój własny kamień. Teraz osobiście. Jeżeli będziesz żył odwrotnie do tego, co Jezus pokazał tu w tej historii, narażasz się na to, że prędzej czy później ktoś podniesie kamień i uderzy ciebie w głowę. I najprawdopodobniej będzie to większy kamień niż ty, który rzuciłeś. Bo prawo siania i zbierania mówi, że zazwyczaj zbieramy więcej niż to, co zasiejemy. Patrząc się na zwykłą pszenicę, to z jednego ziarenka chyba co najmniej 30 w kłosie jest. Więc rzucasz mały kamień, wraca glamus na twoją głowę. Chyba, że jesteś bezgrzeszny. Ale jak jesteś bezgrzeszny, to nie będziesz rzucał kamieniem, ponieważ Jezus bezgrzeszny nie rzucił kamieniem. Człowiek, który żyje w innej perspektywie, nie będzie deptał tego, który czegoś nie rozumie. Po drugie, jakie ma to znaczenie dla każdego z nas? Czyli inaczej mówiąc, ja odpowiadam na te pytania, w czym był sęk. Dlaczego Pan Jezus nie potępił cudzołożnicy? Dlaczego tego nie zrobił? Ponieważ uczy nas, żebyśmy nie osądzali drugiego człowieka, sami będąc grzesznikami. Jak kiedyś tu opowiadałem historię, nie wiem, czy pamiętacie, to się działo wśród ojców pustyni, że był jeden z takich ojców pustyni, oni razem żyli, już to był czas, kiedy razem ze sobą żyli, co niektórzy. Był trudny do zdzierżenia jeden z tych ojców pustyni i już nikt nie mógł z nim wytrzymać i już jawnie grzeszył nawet. I wysłali do jednego z najbardziej świętych tych ojców pustyni przedstawicieli, żeby przyszedł i coś powiedział, coś zrobił, no bo tak nie może być, on wstyd wszystkim przynosi. I wysłali raz, nie przyszedł, drugi raz, nie przyszedł, trzeci raz wysłali, wreszcie zdecydował się przyjść ten święty mąż. I kiedy ten święty mąż szedł, to na plecach miał worek z piaskiem i dziurka. I kiedy szedł, to sypał się ten piasek za nim. I kiedy doszedł, to już ten worek prawie był pusty, ale wszyscy widzieli, że coś się sypie. I oni zadają pytanie, co to za worek? Co to za piasek, który się znajduje? O co chodzi, nie? On mówi, wy przyszliście do mnie, żebym ja osądził tego człowieka, kiedy ja idąc i patrzę na swoje życie, tak jak na ten worek z tym piaskiem, tak jak ten piasek się sypie, tak w moim życiu grzechy się za mną sypią. Ja mam przyjść i opowiadać temu człowiekowi, co ma w jego życiu się zmienić? Ja mam go potępić? Wiecie, to jest autentyczna historia. Ja słyszałem dwie wersje tej historii. Jedna była chyba z wiadrem wody. On z wiadrem wody szedł, nie wiem, po czasach, po latach to się to pozmieniało, z czym on tak naprawdę szedł. Ale z czym szedł? I ten święty mąż powiedział, że ja wiem, jaki jestem grzesznik i nie mam prawa osądzać drugiego człowieka. Bo to tak już jest. Kto jest dojrzalszy, tym więcej widzi, a jak więcej widzi, to kamienie mu z ręki wypadają. Lub sypie się z worka piasek w jego życiu. Tylko autentyczna miłość i łaska może poruszyć serce grzesznika. To czytaliśmy, Rzymian 2:4. To jest następna rzecz, to jest następny punkt, który odpowiada nam na to, dlaczego Pan Jezus nie to potępił cudzołożnicy. Po pierwsze nie potępił, bo wiedział, że kiedy przychodzi osąd ze strony człowieka na drugiego człowieka, to tak jak prawo siania i zbierania, człowiek później dostanie to, co siał. A po drugie, wiedział, że to autentyczna miłość do grzesznika i łaska może go zmienić. A po trzecie, Jezus nie osądził jej, bo wiedział, że miłość góruje nad sądem. I to o tym mówi Jakub w 2 rozdziale, 13 wersecie. Nad tym, który nie okazuje miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem, nad prawem. Więc sęk, jeżeli na samym początku możemy się dziwić, dlaczego Pan Jezus nie przystał na to, co chcieli w cudzysłowie sprawiedliwi ludzie, to kiedy przyglądniemy się temu fragmentowi i zobaczymy, co ten fragment nas uczy, widzimy, że Pan Jezus nie dość, że problem zamienia w okazję, to jeszcze na dodatek uczy nas postawy, która mówi o tym, abyśmy nie sądzili, abyśmy wiedzieli, że to miłość zmienia drugiego człowieka i abyśmy wiedzieli, że zawsze miłosierdzie góruje nad sądem. Amen.